Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę, bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozwesele się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu, ani krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat, bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oto Słowo Boże.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś my wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego trwa tylko przez chwilę, a łaska Jego przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię Cię, Panie, bo mnie wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, o mnie wybawiłeś. Chwała Tobie, Królu wieku. Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie. U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie. Chwała Tobie, Królu wieku.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do Niego, jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski, Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do Niego Jezus, idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej, rzekli mu wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, twój syn żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. To już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Słowo Święte.
Witam Was, kochani, już w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Cieszę się, że mogę mówić do Was. Pozdrawiam serdecznie te osoby, które łączą się z nami poprzez internet. Witam Was na tych naszych rekolekcjach i wchodzimy w dalszy ciąg tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Słyszeliśmy przed chwilą Ewangelię, która mówiła nam o pewnym wydarzeniu. Jezus znalazł się w Kanie Galilejskiej, tam, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. Ale pewien urzędnik, pewien człowiek z Kafarnaum, to jest dosyć duża odległość, wtedy nie było szybkiego transportu, specjalnie przyszedł do Jezusa, bo widział, że nie ma ratunku dla jego dziecka. I przyszedł do Jezusa i mówi: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Czyli daje taką instrukcję: przyjdź zanim tu się stanie, proszę Cię. A Jezus mówi: idź, syn Twój żyje. Jak zareagował? Czy się zdenerwował? Jak go mógł Pan Jezus zlekceważyć? Nie. Uwierzył Słowu. I kochani, w tym nie jest największym cudem to, że Jezus uzdrowił to dziecko. Tylko, że uwierzył On, a potem cała Jego rodzina. Tu nie chodziło o to uzdrowienie. Tu chodziło o wiarę. Bo zarówno ten urzędnik, jak i jego rodzina, jak i ten syn, wszyscy kiedyś umarli. Ale to, że on uwierzył i uwierzyła jego rodzina, to był największy skarb. Bo to jest niebo. Wiara to jest życie wieczne. To nie jest to zwykłe, doczesne życie. I Pan Bóg czasami uzdrawia, oczywiście, ale celem nie jest uzdrowienie samo w sobie, ale wiara. Był pewien człowiek, który mieszkał w Krakowie. Miał około 30 parę lat. Miał załatwioną rentę, więc sobie siedział. I jego życie polegało na tym, że oglądał sobie sport i jadł chipsy i pił piwo. I tak to wszystko wyglądało, że po prostu no, tak sobie żył. Miał życie fajnie ustawione, tu były pieniążki, rozrywkę miał, no ale wiemy, że tego typu sport, tego typu życie nie jest zdrowe. Więc w pewnym momencie źle się poczuł, zrobiono mu badania, powiedziano: umrzesz. Rozwalona zupełnie wątroba, wszystko zniszczone. No i lekarze mówią: no nic się nie da zrobić. No to jak już lekarze nie mogą, to poszedł do, no gdzie, no do Pana Jezusa. I akurat tam była taka wspólnota charyzmatyczna, która posługuje modlitwą uzdrowienia. Poszedł do nich. A ci ludzie zamiast od razu modlić się, to rozeznają, pytają Pana Boga. Jest taki dar proroctwa. Modlą się, pomodlili się, zapytali Pana Boga. No i przychodzi taki jeden i mówi: czego on, chcesz, nie? No chcę być zdrowy. A on mu zadaje pytanie: a dlaczego chcesz wyzdrowieć? No chyba najgłupsze pytanie, nie? Jak można zadać głupsze pytanie, dlaczego chcesz wyzdrowieć? On mówi: dalej, żeby pić piwo i jeść chipsy i nic nie robić? I wtedy on zrozumiał, że tu nie chodzi o uzdrowienie. Wtedy zrozumiał, że jego życie jest bez sensu. Wtedy postanowił się nawrócić, naprawić swoje życie i otrzymał łaskę uzdrowienia. Widzimy, tu jest wiara. Kochani, Jezus, celem ostatecznym każdego Bożego działania nie jest życie doczesne, ale wieczne. I pierwsze dzisiejsze czytanie, piękne słowa z Księgi Izajasza. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię i nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów i na myśl one nie przyjdą. Co to są nowe niebiosa i nowa ziemia? To jesteś Ty. Bóg może stworzyć Cię na nowo. To jest wyraz błogosławieństwa. Będzie radość i wesele zawsze z tego, co ja stworzę. Bo ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję z jej ludu. Jeżeli pozwolisz Panu Bogu naprawić swoje życie, to On się rozraduje i Ty się rozradujesz. On Cię stworzy na nowo i stare Twoje życie odejdzie zupełnie w zapomnienie. I Pan Bóg nie wspomni nawet tego na sądzie ostatecznym. Zobaczcie, jaka niesamowita gwarancja, jaka niesamowita obietnica, którą daje Pan. No ale oczywiście to jest wynik naszej pracy. I na pewno wielu z Was zawalczyło wczoraj o to, żeby zrobić to, o co prosiłem, ponieważ mieliśmy zadanie, aby wypisać sobie te osoby, które mnie zraniły w życiu, które zrobiły mi coś złego i wszystkim wybaczyć. I na pewno, i wierzę, że każdy z was przeszedł walkę i być może są takie osoby, które jednak tego nie zrobiły. Ponieważ zły duch tego nienawidzi. Nienawidzi, kiedy ludzi traci. I będzie robił wszystko, żebyś się do tego nie przygotował. Wszystko, żebyś nie wybaczył, bo jak wybaczysz, to w tym momencie już mu się wyślizgujesz. Już jedna lina, na której cię trzyma, tak jak psa się trzyma na smyczy, zostanie zerwana. On będzie o to walczył. I kochani, dzisiaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, do kolejnej grupy blokad, które uniemożliwiają działanie łaski Bożej w nas. Czyli ty chcesz, Pan Bóg chce, ale co? Nie może cię stworzyć na nowo. Nie może przemienić twojego życia, ponieważ jest blokada. I kochani, taką blokadą, o której dzisiaj powiem, są grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu. My często, robiąc rachunek sumienia, to pomijamy, no bo nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Przecież ja wierzę tylko w Pana Boga. Ja nie wierzę w żadne bożki kananejskie, żadnych Baalów, żadnych Allahów, czy innych Buddów, czy kogoś tam. Nie. Ja wierzę w Pana Boga. Więc jak? Więc to omijamy. Otóż, moi drodzy, i to jest pułapka. Moi drodzy, musimy wiedzieć, że zły duch istnieje. Kochani, gdyby szatan nie istniał, powiedzmy sobie szczerze, to by śmierć Jezusa nie miała sensu na krzyżu. To bez sensu byłoby umieranie na krzyżu, bo po co? Z czego miałby nas wykupywać Jezus swoją krwią, gdyby szatan nie istniał? I zobaczmy, o nim jest mowa na samym początku Pisma Świętego, kiedy jemu się wydaje, że zwycięża, bo rzeczywiście wpakował nas w niezłe bagno. To cierpienie, to wszystko, co jest, co przeżywamy, te dramatyczne historie, to jest jego dzieło. Później w księdze Ezechiela jest bardzo opisane tak w różnych przenośniach, jest taki fragment, gdzie jest opisane o upadku aniołów, o Lucyferze, tam jest napisane. I na końcu Pisma Świętego jest też o nim, tylko że już jest ostateczne zwycięstwo nad złym duchem. Kochani, on istnieje. I tu nie trzeba się przekonywać wiele. Być może byliście na jakiejś modlitwie takiej większej, gdzie słychać ryki diabelskie, te okrzyki demoniczne. Myśmy z księdzem Piotrem waszym, co przyszedł od was do Sącza, bo tak się złożyło, że kiedy ksiądz Piotrek przyszedł do Nowego Sącza, to byliśmy razem we dwóch. Potem mnie po roku przenieśli na probostwo, a Piotrek został jeszcze na 6 lat u świętego Rocha. Były 2 wydarzenia, takie jedno wydarzenie. Przywieziono dziewczynę opętaną gdzieś tam i było wtedy u nas obraz miłosierny, więc myśleliśmy sobie, że nam się ją uda uwolnić. I u góry było nabożeństwo, na dole w dolnym kościele modliliśmy się i nastąpiła manifestacja, przerażająca manifestacja. A w drugim przypadku zdemolował nam zły duch kościół. To zostało nagrane na kamery monitoringu. To było przerażające. Może opowiem następnym razem, jak mi znajdzie czasu, starczy czasu, ale kochani, to jest podstawowa prawda i nie daj się oszukać, że on nie istnieje. Święta Faustyna w swoim dzienniczku napisała, że była w piekle. Tam ją zaprowadzi, tam ona widziała, co tam jest. I napisała tak. Piszę o tym z rozkazu Bożego, żeby nikt nie miał wątpliwości, że piekła nie ma. Ja, siostra Faustyna, jak to brzmi, słuchajcie, aż przerażająco. Bardzo wielu ludzi tam jest, którzy kwestionowali istnienie szatana i istnienie piekła. Ale wtedy już jest za późno. Szatan, jego największym zwycięstwem jest przekonanie człowieka, że on nie istnieje. Że jest jakąś iluzoryczną siłą, czy jakąś wymyśloną postacią przez człowieka. Kochani, nic podobnego. To jest potężna inteligencja. I teraz, moi drodzy, on na nas zastawia pułapki. Niektóre są bardzo proste. To jest pokusa, wiadomo, jest grzech, jest jakaś pokusa, no to człowiek grzeszy, wpadamy. To mogą być różne pokusy. To może być alkohol, to mogą być narkotyki dla młodych ludzi, to mogą być jakieś grzechy nieczyste, różne rzeczy, pornografia, najróżniejsze rzeczy. Ale kochani, są też pułapki bardzo subtelne, o których sobie nie zdajemy sprawy, ale wiemy, że pułapka ma to do siebie, że my nie jesteśmy świadomi. Kiedy wpadasz w pułapkę, to robisz to nieświadomie. Jakie to są pułapki? Powiem o pierwszej. Moi drodzy, dawno, być może taki zwyczaj tutaj na południu Polski, bardziej na wschód i na południe, to jest więcej tego, jest tak zwane odczynianie uroków. Czyli dziecko płacze, coś się z nim dzieje dziwnego, więc trzeba przelać wosk, odmówić jakieś modlitwy, jakieś taki coś odprawić i dziecko przestaje płakać. Dlaczego ludzie to stosują? Kochani, dlatego, że to zawsze działa. Zawsze. I teraz rzeczywistość duchowa jest poza zdroworozsądkowa. Moi drodzy, tej rzeczywistości nie da się wziąć na zdrowy rozsądek. Są takie rzeczywistości. Na przykład jak ktoś z was studiował fizykę i wejdzie na przykład na ogólną, szczególną teorię względności Einsteina, to, co tam on wymyślił, jest szokujące. Kiedy on to przedstawił naukowcom, to oni powiedzieli, kurczę, równania się zgadzają, wszystko się zgadza. Ale jest jeden problem. To nie jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Bo jak to może być, że masa się może zmienić, że czas może nie płynąć i jedyną stałą we wszechświecie jest prędkość światła? To jest szalone założenie, które udowodnił, bo potem okazało się, że miał rację. Kochani, rzeczywistość duchowa jest jeszcze bardziej niezdroworozsądkowa, więc my tego na logikę nie weźmiemy. I wiedzmy jedno, to jest rzeczywistość znaków i symboli. I teraz, kiedy byliśmy mali, rodzice przynieśli nas tutaj do kościoła, do chrztu, odbył się nad nami pewien ryt. Ksiądz nas przywitał, potem tu było uroczyste wprowadzenie, potem było wyznanie wiary przez rodziców, później polanie główki wodą święconą, potem było namaszczanie świętym olejem, krzyż zrobiono na naszym czole, później było włożenie białej szaty, zapalenie świecy, pewne słowa, znaki, gesty wykonane. I co się wtedy stało? Wtedy na poziomie ducha nastąpiła pewna zmiana. Wtedy wiemy, staliśmy się dziećmi Bożymi. Zamieszkał w nas Duch Święty, staliśmy się świątynią Ducha Świętego, zostaliśmy włączeni do Kościoła. Na naszej duszy zostało wyciśnięte niezatarte znamię Dziecka Bożego. Otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, początek łask uczynkowych. Moi drodzy, niesamowite rzeczy dokonały się w nas na poziomie duszy. I teraz uwaga. Jeżeli ktoś odczyniał nad kimś uroki, to też robił pewien ryt. Tylko że to nie miało nic wspólnego z Panem Bogiem, tylko ze złym duchem. To się działo mocą złego ducha. I o tym się nie wiedziało, no bo kto by o tym wiedział? Gdyby te osoby wiedziały, to nigdy czegoś takiego by nie zrobiły. Jakie są tego konsekwencje? Oczywiście choroba od razu odchodzi, dziecko przestaje płakać, wszystko jest fajnie. Tylko że zły duch, jak wykona dla nas jakąś usługę, no to potem zyskuje nad nami władzę. Więc ma prawo nas zniszczyć, więc będą problemy z dzieckiem, problemy wychowawcze. Kolejne problemy zdrowotne. Spotka go w życiu przekleństwo, czyli tak zwany pech. I bardzo wiele różnych rzeczy, dlatego że zły duch ma do niego dojście. No dobrze, proszę księdza, ja coś takiego robiłam, no ale ja nie wiedziałam. Jak nie wiedziałaś, to nie masz grzechu. Nie masz. Ale co? Ale dziecko cierpi. Bóg nic nie zrobi wbrew twojej woli. Nic. Jeżeli Pana Boga nie poprosisz, Ducha Świętego nie poprosisz, On nie przyjdzie. On zawsze będzie działał za twoją zgodą. Natomiast zły duch działa inaczej. Jeżeli tylko ma pretekst, od razu przychodzi, aby cię niszczyć. I wcale nie musisz go zapraszać. To tak jakby dziecko bawiło się szydełkiem czy czymś tam metalowym i włożyło to do gniazdka. I poraził go prąd. Czy dziecko jest winne? No niewinne, no bo nie wiedziało. Ale czy cierpi? No oczywiście, że cierpi. Poza świadomością. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale jak to działa? Co to znaczy te uroki? Otóż, kochani, może słyszeliście, że ktoś ma tak zwane złe oko, nie? Że jak ktoś popatrzy, to od razu coś się stanie. Niedawno głosiłem rekolekcję tam prawie na Podhalu, tam niedaleko Ochotnicy, tam w tamtych rejonach. I powiedziano mi tak, że jak ktoś chciał być juchasem, tym pomocnikiem tego głównego pasterza, to musiał umieć odczyniać uroki. Bo w domach były tak zwane czarne księgi magii. I jeżeli ludzie z tego korzystali, to moi drodzy, to rzeczywiście mocą złego ducha mogli wyrządzać straszliwą krzywdę komuś. Straszliwą. Ktoś taki, jak to się mówi ze złogomiem, popatrzył i aktem woli źle sobie pomyślał, czyli wyraził nienawiść wobec tego zwierzęcia, czy może nawet człowieka, to zwierzę mogło nawet zdechnąć. Człowiek mógł umrzeć, mogły się różne straszne rzeczy stać. Jaka jest przed tym ochrona? No błogosławieństwo, łaska uświęcająca. No to jest najważniejsze, nie? Masz medalik, masz ochronę. Masz łaskę uświęcającą, najważniejszą rzeczą jest łaska uświęcająca. Kiedy jesteś w stanie łaski uświęcającej, jesteś bezpieczny. No ale jak się nie jest w stanie łaski uświęcającej, to co? To najlepiej poprosić diabła, złego ducha, aby on się wycofał. I wtedy ten zły duch się tylko wycofuje. Jak on trzymał kogoś i dusił na przykład, no to dobra, no to już przestaje. Ale to wcale nie znaczy, że odszedł. On jest tak jak borelioza w tobie, nie? Ukąsi cię taki mały kleszcz i to sobie w tobie pływa, siedzi tam ten wirus i w pewnym momencie cię zaatakuje. Albo mózg, albo kości, albo stawy. Moi drodzy, to jest bardzo poważna rzecz. Jeżeli cokolwiek takiego miało miejsce w naszym życiu, to co możemy zrobić? Kochani, musimy się tego wyrzec i wyznać to na spowiedzi. O godzinie 20 we środę będzie takie nabożeństwo, w czasie którego będziemy się modlić, aby Jezus to wszystko cofnął i naprawił. Moi drodzy, co to jest magia? Powiemy sobie. Moi drodzy, magia to jest nie coś z bajki, bo że tam wróżka jest jakaś, nie. Kochani, magia to jest przywoływanie złych duchów, aby komuś coś zaszkodzić bądź mieć jakąś korzyść. I to są kolejne konkretne słowa, imiona konkretnych duchów, tak zwane zaklęcia. Czyli jeżeli się mówi zaklęcie, to znaczy słowem przyzywa się tego ducha i się poddaje jego mocy. I moi drodzy, to naprawdę działa. I to trzeba wyznać. Tak jak powiedziałem, jeżeli to robiłeś, robiłaś nieświadomie, nie wiedziałeś, co to jest, czy ktoś nad tobą coś takiego robił, to nie masz grzechu. Nie masz. Ale cierpisz, ponieważ zły duch wbrew twojej woli złapał nad tobą władzę. Kolejna rzecz, kolejna grupa takich zagrożeń, tych rzeczy, grzechów przeciw pierwszemu przykazaniu, to wizyta u wróżki. Najczęściej dziewczyny. I co jest ciekawe, najwięcej wśród opętanych jest kobiet. Najwięcej. Mężczyzn rzadko, bardzo rzadko. Kobiety to jest chyba 80 czy 90% osób opętanych. Dlaczego? Dlatego, że kobiety są bardziej otwarte na rzeczywistość duchową. I najczęściej są ciekawe, co mnie czeka, czy będę szczęśliwa, jak moje życie się ułoży, ile będę mieć dzieci. Więc z ciekawości idzie do wróżki. No właśnie. I zaczyna się kolejny problem. Kiedy idziesz do wróżki, co się wtedy dzieje? Zadajesz sobie może pytanie, skąd wróżka wie wszystko o twoim życiu? Ja miałem okazję kiedyś rozmawiać i modlić się o uwolnienie nad wróżką. I wiecie, co ona mi powiedziała? Powiedziała tak, proszę księdza, jak ktoś już do mnie wchodził, to ja nie musiałem patrzeć w żadne karty, nie musiałem nic, ani w żadną kulę. To jest tylko taka ściema. Ja wszystko o tej osobie wiedziałam. Wszystko. Całe życie, całą historię życia. W sekundzie, moment. Wchodzisz, otwierasz drzwi, idziesz i od razu. Skąd? I zauważcie, jak idzie się do wróżki, to wróżka zawsze najpierw pyta, co mam ci powiedzieć. Czy mam ci powiedzieć to, co było wcześniej? Czy może to, co cię czeka niebawem? No to tak bezpieczniej dla upewnienia, nie? To tak lepiej to, co było, nie? Ona ci powie wszystko w szczegółach. I wtedy pytanie, czy zadajesz sobie pytanie, skąd ona to wie? Moi drodzy, te kobiety wchodzą w pewien układ, stają się tak zwanym medium. Zły duch im przekazuje, daje im przekaz, bo one są zainicjowane. Tak jak my w sakramencie chrztu zostaliśmy napełnieni dużą łaską, tak oni w pewnym rycie zostały, te osoby zostały połączone ze złym duchem. Czy taka wróżka zna przyszłość? Nie. Czy szatan zna naszą przyszłość? Nie. No to skąd? Skoro ona mi powie, to się sprawdzi. Otóż, kochani, jeżeli musimy wiedzieć, że szatan jest niesamowicie inteligentny. Kochani, wobec szatana to Albert Einstein jest jak niemowlak. My nie mamy szans się zmierzyć z jego inteligencją. To nawet nie ma co próbować. I on, widząc nasze grzechy, historię naszego życia i to, w jakim kierunku idziemy i jak żyjemy, bo to on wie, on może doskonale przewidzieć, co nas czeka później. Wróżka nie zna przyszłości i szatan nie zna przyszłości twojej, ale może ją przewidzieć, ponieważ zna historię twojego życia i zna grzechy, szczególnie te, które nie wyspowiadałeś na spowiedzi. I moi drodzy, co w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli byłeś kiedyś, czy byłaś u wróżki, to samo. W tym momencie w twoje życie wchodzi przekleństwo i zły duch ma wielką władzę nad twoim życiem. Trzeba wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. To jest bardzo ważne. I my jeszcze, jak modlimy się, księża, którzy posługują modlitwą uwolnienia, modlą się, to musimy jeszcze przeciąć więzy duchowe pomiędzy tobą a tą wróżką, ponieważ jest coś takiego jak więzy duszy. I wtedy ta osoba ma władzę i jest taka modlitwa, którą trzeba powtarzać, że wyrzekam się niebożych więzów z tą wróżką i odbieram z jej rąk władzę nad moim życiem, której zostałam pozbawiona. I my, kapłani, mamy moc przecięcia tej władzy. Sam tego nie zrobisz. Jeżeli coś takiego było, to we środę na tej mszy świętej o godzinie 20 to wszystko będzie zrobione. Także trzeba to wyrzec się tego, wyznać na spowiedzi i po prostu Jezus sobie z tym poradzi. Nie my. Kolejna rzecz, która bardzo rani i obraża Pana Boga, to wiara w przesądy i zabobony. Niektórzy ludzie na przykład widzą, jak czarny kot przebiegnie drogę. No ten kot tutaj parafialny to nie jest całkiem czarny, tylko taki biało-czarny, także myślę, że nie jest tak bardzo dramatyczny, ale nie wiem, kochani, są takie sytuacje, że ludzie po prostu zawraca się i nie idzie, bo wie, że spotka go coś nieszczęśliwego. Na przykład jest taki, są różne przesądy. Ja się dowiedziałem, jak ludzie opowiadali, że na przykład jak kobieta niesie torebkę, to nie może położyć jej na ziemi, no bo wtedy pieniądze jej uciekną. Albo na przykład, że jak się idzie z domu, się wyjdzie i się czegoś zapomniało, to nie można się wrócić, a jak się wróci, to trzeba usiąść. Bo jak się nie usiądzie, to wtedy spotka mnie jakieś nieszczęście. Jeden ksiądz opowiadał mi taką historię, że zawsze jak jechał samochodem i ilekroć zabrał ze sobą siostry zakonne, to nie jest do siostry aluzja, to mówi, kurczę, słuchaj, wiesz, zawsze coś mi się zdarzy, albo koło, coś później, nigdy z siostrą, tylko siostra wysiądzie, ja potem jadę i coś mu się musi przydarzyć. I teraz tak, skoro tak się dzieje, to co to znaczy, że w tym jakaś prawda jest? Otóż, kochanie, nic podobnego. Jeżeli wierzysz w przesądy, to w co nie wierzysz? Bóg mówi do ciebie, kocham cię, jestem z tobą zawsze. Zaplanowałem każdą minutę, sekundę i godzinę twojego życia. Będę cię chronił. Nic ci się nie stanie. Będą w twoim życiu chwile piękne, ale będą też chwile trudne. Ogień nie spali cię płomień. Gdy pójdziesz przez wodę, nie zatopią ciebie, bo ja jestem Pan, twój Bóg, święty, twój Zbawca. Przejdziesz przez wszystko. Przez dobre, radosne chwile, ale przejdziesz przez ogień, różne utrapienia, różne przeciwności. I co ci Bóg mówi? Nie bój się. Ja jestem z tobą w sercu, tu. I teraz jest, Bóg tobie to mówi, a ty tego nie wierzysz, ty to odrzucasz. I co? Wierzysz w kota, wierzysz w te różne inne takie rzeczy? No to Pan Bóg się wycofuje. No to skoro ty mi nie wierzysz, no to proszę bardzo. No to pytanie, dlaczego to się dzieje? Na przykład trzynastka, nie? Ktoś mówi, pechowy dzień, pechowy numer. No jak można coś takiego? Kochani, trzynastka to jest maryjna liczba. Maryja w Fatimie wybrała sobie trzynastkę. Dlaczego jest pechowa? Dlaczego? Cóż ci się stanie wtedy? Stanie ci się wtedy, kiedy w to uwierzysz. Kiedy będziesz wierzył w takie rzeczy, to zły duch zrobi ci krzywdę, bo mu na to pozwalasz. Jest upoważniony do tego, żeby to się stało. Zobaczmy, niby nic. Horoskop, głupia sprawa. No wiadomo, pewnie taka pułapka w gazecie. I nawet tego nie czytamy, horoskopy oczywiście. Czy to jest grzech? Jeszcze jaki grzech? Ktoś może, co w tym złego, proszę księdza? Ja sobie czytam horoskop, ale ja w to nie wierzę. Ja tak dla rozrywki. Jakiej rozrywki? Nie masz kontaktu z Panem Bogiem. Może się nie pomodliłaś rano. Nie mówisz mu, Jezu, ufam Tobie, prowadź mnie. Tylko co? Bo zapomniałaś, bo nie miałaś czasu? No to skoro Pana Boga nie masz, zapomniałaś o Jego miłości, no to wtedy sięgasz horoskopu. Bo co? Bo musisz skądś czerpać nadzieję. Aha, jestem lwem, no to coś dzisiaj szczęśliwego mnie spotka. Tak. Co się wtedy dzieje? Pan Bóg się odwraca. Może ci się spełnić. I możesz dojść do wniosku, że jednak horoskopy mają rację. Kochani, Adolf Hitler zawsze przed każdą bitwą pytał astrologów. Miał, możecie sobie poczytać w historii, to jest, miał astrologów, którzy robili mu horoskop. I zobaczcie, jak mu fajnie szło na początku, nie? Anschluss, Austrii, Czechosłowacji, wszystko super. Polska, błyskawiczna wojna wygrana, cała Europa podbita. Do pewnego momentu. Tak właśnie się dzieje. Tak, kochani, działa zły duch. Co wtedy zrobić, jeżeli coś takiego miało miejsce? Wyrzec się tego, nigdy więcej tego nie robić i wyznać na spowiedzi. Kolejna, moi drodzy, rzecz to uzdrawianie. Byli, pamiętacie, takie, byli tacy ludzie, którzy się nazywali bioenergoterapeuci. Był taki pan Cliff Harris, który swego czasu jeździł po Polsce i nie tylko. I wkładał ręce na ludzi i uzdrawiał. Księża tłumaczyli, księża biskupi myśleli, że on ma dar uzdrawiania, że ma taki charyzmat. Otrzymał od Pana Boga, którym po prostu no, uzdrawia, nie, że to jest dar od Pana Jezusa. Ale to było bardzo dziwne, że ich, nie wiem dlaczego, ja nie rozumiem, księża tego nie załapali, że tam, gdzie był, kazał wyciągać Najświętszy Sakrament z tabernakulum, żeby nie bezcześcić. A jak ktoś miał medalik, to mówił, żeby go ściągnąć. I później gdzieś sam Harris przyznał się do tego, że on leczy przy pomocy duchów. Nie można było wtedy odmawiać różańca, bo się bardzo denerwował. Nie można było mieć medalika. I co się działo? Kochani, ludzie przychodzili i bardzo wielu ludzi poczuło jakiś prąd, że coś przez niego przechodzi i stan zdrowia nagle się poprawiał. No to wiadomo, jak się poprawiło, no to super. Na jakiś czas. Albo choroba zamieniała się na inną. Ale co się działo? Od razu po tym pojawiły się problemy z modlitwą. Człowiek miał alergię na modlitwę. Nie mógł zebrać się do siły, żeby się modlić. Potem jak zaczął na siłę się modlić, to przychodziły straszliwe przekleństwa i bluźnierstwa przeciwko Panu Bogu. Później pojawiało się tak zwane przekleństwo. Potem pojawiało się, rozpadały się rodziny, kochające rodziny, które od lat naprawdę były wzorem rodziny. Tam było wszystko pięknie. Nagle pojawiały się rozwody, potem były depresje, myśli samobójcze, próby samobójcze. Bardzo wielu ludzi popełniło samobójstwo. I moi drodzy, do czasu, kiedy to wyszło. Jak to wyszło? Wezwano wszystkich bioenergoterapeutów. Między innymi ksiądz Dominik Chmielewski był w tej komisji, ponieważ on był w sztukach walki. I powiedziano im, słuchajcie, to co macie nie jest Boże. I jeżeli uważacie na tyle, macie na tyle odwagi, powiedzcie sami Panu Bogu, Panie Boże, jeżeli to nie jest od Ciebie, odbierz mi ten dar. Bardzo z wielu z nich to powiedziało. I co się okazało? Przestali mieć ciepłe ręce. Przestali działać. Ale niektórzy zostali w tym. Kochani, zły duch ma moc uzdrawiania. I jak będziemy czytać w Apokalipsie świętego Jana, jest tam napisane, że w czasach ostatecznych będzie bardzo wiele fałszywych znaków i cudów, fałszywych uzdrowień, nie przez Jezusa. On ma taką moc. I co w takiej sytuacji zrobić? To samo, co mówiłem. Wyrzec się i wyznać na spowiedzi. Kochani, tego też dotyczą leki homeopatyczne. Ja teraz nie będę rozwijał tematu, bo nie mamy czasu, ale na stronie internetowej mojej parafia Olszanka jest taka zakładka iwkowa. Tam już jest wczorajsza konferencja, wczorajsze kazanie nagrane tam, gdybyśmy chcieli sobie posłuchać czy komuś przesłać. I umieściłem dwa artykuły pana Roberta Tekieli, który zbadał temat dogłębnie na poziomie merytorycznym, więc można sobie poczytać. I opinie, ja nikogo nie przekonuję, ty sam sobie opinię możesz wytworzyć. Kolejna rzecz, moi drodzy, to literatura. Moi drodzy, to jest bardzo mocne oddziaływanie po prostu na człowieka i powstała literatura okultystyczna i satanistyczna, która wprowadza człowieka w działanie złych duchów. Na przykład pani Rowling, Mayer, czy Pablo Coelho i jeszcze jeden, Dan Brown. To są okulteści. Na przykład może wpadła wam do ręki książka Pablo Coelho Pielgrzym. To nie ma nic wspólnego z wiarą. W tej książce, ta książka w oryginalnym portugalskim języku brzmi tytuł Pamiętnik czy Dziennik Czarownika. I on konkretnie otwiera ludzi na opętanie w tych książkach. Pamiętamy tą wielką akcję emocjonalną, jaka była wobec Harry'ego Pottera, nie? Dlaczego, co w tym złego? Przecież to jest zwykła bajka, Harry Potter. Nie ma tam nic złego. Otóż, moi drodzy, to nie jest baśń i to nie jest bajka. Bajka to jest Królewna Śnieżka. Tam jest czarownica niedobra, która zaczarowała jabłko i tak dalej. Znamy tą dalszą historię, nie? Kochani, w Harrym Potterze nie ma czegoś takiego. Tam jest magia, prawdziwa magia, nie metaforyczna, tylko historyczna. I są sposoby konkretne, w jaki sposób ludzie przywoływali szatana, aby niszczyć innych bądź zyskać jakąś władzę. I moi drodzy, ja nie będę teraz też rozwijał tego tematu, dlatego że w roku 2010 w Częstochowie było spotkanie wszystkich egzorcystów z całego świata. Ja też tam byłem i miał wykład ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki z Krakowa, jezuita. Jeden z najlepszych teologów i demonologów chyba na świecie. Miał wykład na temat literatury okultystycznej, tłumaczony był chyba na 18 języków. Myśmy go słuchali wszyscy i ja na naszej stronie internetowej umieściłem prezentację, to co ksiądz Posadzki wyświetlał. To był wykład, on trwał chyba ponad godzinę, ale nie trzeba nam tego wykładu słuchać. Jeżeli chcemy na poziomie akademickim, merytorycznym zapoznać się, co jest złego w tych książkach i w jaki sposób te książki piorą mózg dzieciom i otwierają je na działanie złych duchów, to się możecie przekonać, czytając to. W Anglii, jak dzieci nie mogą spać w takich domach, w przedszkolach czy gdzieś, czyta się Harry'ego Pottera i w dziwny sposób wszystkie zasypiają. A potem mają bardzo wiele różnych problemów. Ale nie będziemy tego rozwijać. Warto sobie to przeczytać. Kochani, literatura, jest taka książka, pamiętacie, Kod da Vinci. Sensacja wielka, wszyscy czytali, oj, co to będzie. I nawet film taki powstał. I teraz, kochani, jest bardzo wielu ludzi, którzy nie przeczytali ani raz Ewangelii, nie przeczytali Dziejów Apostolskich, nie przeczytali Pisma Świętego w ogóle. Ale Kod da Vinci przeczytali. Użyję takiej analogii. Wyobraź sobie, że masz studnię, czystą studnię w lesie. Zrobiłeś badania przez sanepid i tam się okazało, że no, wodę masz rewelacyjną. Idealny skład chemiczny, biologiczny, wszystko jest super. Będziesz żył 100 lat, bo wiemy, że od tego zależy długość naszego życia między innymi, nie? Cieszysz się. Ale przychodzi do ciebie gość i mówi, słuchaj, wiesz, ty masz taką dobrą studnię, fajną studnię, ale ona jest za czysta. Ty pozwól, że podepnę szambo, tam mam niedaleko. To będzie się tak zrównoważy. Ja ci podepnę trochę szamba, trochę ci tam wpłynie i będzie wszystko fajnie. Czy zgodziłbyś się na to? Na pewno nigdy. nie dopuściłbyś do tego i walczyłbyś za wszelką cenę, żeby do tego nie dopuścić. I analogia. Tu masz źródło, i to niezwykłe źródło, tylko życia wiecznego. Księża głoszą wam zdrową naukę Kościoła. To, co głosi Kościół, to, co naucza Jezus, mówią do was. Oni mówią słowo, a to słowo pracuje w was i w was działa. Bo kiedy słuchasz Słowa Bożego, to pracuje w tobie Duch Święty. I teraz, kiedy czytasz taką książkę, to tak naprawdę ty do tego źródła, do tego, co w sobie masz, wpuszczasz szambo. W jakim celu to jest ta książka napisana? W takim celu, że kiedy przyjdzie próba wiary, to może być jakaś próba, na przykład, nie wiem, a chociażby przed śmiercią, nie? Uwierzyć czy nie uwierzyć? To wtedy zaczniesz wątpić, czy naprawdę to, co pisze Ewangelia, było prawdą. Kochani, ta książka ma na celu tylko jedno, taki drobiazg, wprowadzić wątpliwość w ludzi wierzących. Zobaczcie. Dlatego, moi drodzy, to jest bardzo ważne. Miejmy tego świadomość, że przekaz wiary, czysty przekaz wiary, to trzeba chronić. Żadnych dyskusji ze świadkami Jehowy. Żadnych z innymi. No, ktoś tam na przykład może mieć z protestantami. Była taka dziewczyna znajoma w jednej z grup modlitewnych i pracowała z jakąś dziewczyną z gdzieś tam jakimś, nie wiem, czy zielonosiątkowcy, czy jacyś tam z tych od Lutra. I wyobraźcie sobie, że zaczęła dyskutować ze swoją koleżanką. Po pewnym czasie zaczęła być bardzo zuchwała i pewna siebie. Wiecie? Zauważyłem, że duch herezji od odszczepienia to jest herezja i duch herezji. Tak? Jezus powiedział Faustynie wyraźnie. Sprowadź mi heretyków i odszczepieńców. Oni najbardziej, oni rozrywali moje ciało. Później ktoś stwierdził, że Jezus mówił niepoprawnie politycznie i w nowej wersji dzienniczka świętej Faustyny zostało to zmienione i było sprowadź mnie dzisiaj braci odłączonych. Ale Jezus powiedział jasno do siostry Faustyny w języku polskim, ponieważ Jezus mówił do niej w języku polskim, sprowadź mi heretyków odszczepieńców. Kiedy ty rozmawiasz i dyskutujesz z takimi ludźmi, to co robisz? Otwierasz się na ducha herezji, na ducha, na te wszystkie duchy, które tam idą i wprowadzasz zamęt. I oni też sieją wątpliwość. Wątpliwość to, tak jak powiedziałem, taka trucizna, taka borelioza duchowa, która gdzieś tam w tobie siedzi i w pewnym momencie krytycznym ona zadziała. I się wycofasz i nie przejdziesz próby wiary. Dlatego, moi drodzy, tutaj będziemy się modlić. To samo trzeba zrobić. Wyrzec się, wyznać na spowiedzi i nigdy więcej. Nie szukać sensacji takich, bo, kochani, to jest bluźnierstwo. Pamiętamy, był taki film Patryka Scorsese kiedyś też tam, Ostatnie kuszenie Jezusa. Słuchajcie, było mnóstwo takich rzeczy. I co? Oczywiście wszyscy to oglądali, no bo przecież sensacja. Ale jakie są później skutki? Przerażające. Moi drodzy, można mówić na ten temat dużo, ale ja przygotowałem dla was taką broszurkę, można sobie znaleźć, tam jest z tyłu. Jest to kartka A3, którą trzeba złożyć na pół, w ten sposób. Opracowana przez księdza profesora doktora Sawę. To był egzorcysta diecezji bielsko-żywieckiej, teraz już chyba nie jest egzorcystą, ale jest profesorem gdzieś tam na Uniwersytecie Śląskim. I on jako egzorcysta przygotował listę 60 pytań do pierwszego przykazania. 60 pytań po prostu i co? Moi drodzy, zadanie dzisiejsze będzie polegało na tym, że podobnie jak wczoraj, weźmiemy sobie krzyżyk, weźmiemy sobie świecę i tą broszurkę. Jeżeli braknie, bo może braknąć, ja chyba około 300, gdzieś było 300 przygotowałem, może braknąć, bo to zostało wzięte do domów. Oczywiście was tu jest tyle, ile trzeba. No i gdyby brakło, jest na stronie właśnie w zakładce parafia Olszanka Iwkowa i tam można sobie to wydrukować. To jest przygotowane do wydruku dwustronnego. I moi drodzy, te 60 pytań, one są ponumerowane, można sobie poczytać. I kochani, nie osądzać. I nie ma się co zastanawiać, dlaczego tak jest. Tylko zrobić to, co wam powiem. Na przykład pytanie. Czy wierzysz w zabobony? No tak, wierzyłem, ale teraz już nie chcę. Więc tak, przyznajesz się do tego. Patrzysz na Jezusa, mówisz, wyrzekam się tego. I tyle. I postanawiasz wyznać to na spowiedzi. Albo na przykład, czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo? Popełniłem. Wyrzekam się tego. A jeżeli nie wyznałeś na spowiedzi, to koniecznie trzeba wyznać. Na przykład, czy korzystałeś z usług jasnowidzów? O, i tak samo. Jeżeli tak, to wyrzekam się tego. Tu jest takie dziwne, na przykład, o, czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakichś bóstw demonów? Na przykład Makumba. Pamiętacie, była taka piosenka kiedyś, ona jest bardzo znana, wszyscy ją znaliśmy, była fajna, wesoła. Makumba. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż, moi drodzy, księża egzorcyści, jak modlą się o uwolnienie, to jest taka umowa, że ten demon, który wychodzi, bo to nigdy nie wychodzą pojedynczo, tylko ich jest co najmniej 10. Każdy z nich musi powiedzieć zdrowaś Mario i powiedzieć swoje imię. Jednym z takich imion demonicznych jest właśnie Makumba. Ten kult Makumba niewolnicy czarnoskórzy przewieźli z Afryki do Brazylii, ponieważ tam byli normalnie łapani jak zwierzęta i przewożeni tam do pracy, oni przewieźli ten kult. To jest przerażający ryt polegający na piciu krwi jakichś zwierząt zabitych w strasznych rytuałach. I to się zawsze kończy opętaniem. Zawsze. I moi drodzy, jak my śpiewaliśmy Makumba, no to znaczy, że co? No, że jak my przywołujemy, no to oczywiście. Jeżeli nosisz pierścień Atlantów, amulet, talizman, no to tak naprawdę to jest zaproszenie złego ducha. Kiedyś jestem po kolędzie, widzę u pani jakiś pierścień Atlantów. Mówię, proszę pani, niech mi pani powie szczerze, czy w ostatnim czasie nie przydarzyło się pani coś złego, jakieś nieszczęście? Proszę księdza, same nieszczęście. Córka złamała nogę, ja 2 razy wylądowałam w szpitalu, bo się poślizgnęłam gdzieś tam. Nic mi się nie układa. A czy nie ma to jakiegoś związku z tym, co pani nosi na palcu? Ależ skąd? To mi dał taki właśnie gość, jakiś tam bioenergoterapeuta, że to mnie będzie chronić. Okazało się, że to właśnie było tą przyczyną. Nosisz jakiś amulet, talizman. A co cię ma chronić? Łaska uświęcająca. Pan ma cię chronić. W momencie, kiedy zakładasz takie coś na palec, to co? To Pan się wycofuje. Okej, no to w takim razie zły duch przejmuje nad tobą władzę. I moi drodzy, i to sobie zrobimy. Wszystkie pytania i odpowiemy. I to jest zadanie na dzisiaj. Jeżeli cokolwiek miało miejsce, wyrzekam się tego, muszę się tego wyrzec i można sobie to zaznaczyć i potem na spowiedzi wyznać. Nawet można sobie z tą karteczką przyjść, czy wypisać sobie te wszystkie rzeczy, które trzeba wyznać na spowiedzi. I moi drodzy, jeżeli to zrobimy, jeżeli się tego wyrzeczemy, wyrzekniemy, wyznamy na spowiedzi, to wtedy taka modlitwa uwolnienia będzie w czasie tej mszy świętej i adoracji o godzinie 20 we środę. Dlatego to wszystko zamkniemy i w ten sposób zerwiemy drugą przeszkodę, która uniemożliwia Panu Bogu działanie w nas. Dlatego życzę wam dużo siły i niech Pan wam błogosławi na dalszy ciąg rekolekcji. Amen.